naszym nabożeństwem chciałbym się podzielić takimi dwoma myślami, refleksjami z ostatniego czasu. Ostatnio w piątek byłem po żonę w Poznaniu i jak wracaliśmy w tamtą stronę, jak jechałem, to wyjechałem stąd, było koło południa, było słoneczko, ładny dzień był. I nawet mi nie przyszło do głowy, żeby już zmieniać opony. I pojechałem, miałem z tyłu miałem zimowe, z przodu miałem letnie. I jak wracałem, to wiecie, jak śnieg zaczął padać. I tak już przed Wałczem, a już za Wałczem, to już wyjątkowo zrobiła się droga tak straszna, że na liczniku miałem 40. Mój licznik troszkę zawyża, czyli nie miałem 40 na godzinę i to było za szybko. Jak jechałem, szczególnie tu po tych zakrętach. I Kasia to mówi, że paznokci jej zabrakło. I jak jechałem, to kierownicę jak rzadko dwoma rękoma, aż jej chyba woda ciekła z kierownicy, ściskałem. I mój wzrok to jedyne co było, to właśnie tylko patrzyłem przed siebie. I nie tak jak ja zwykle jadę, patrzę co się dookoła dzieje, na boki, rozglądam się spokojnie, tylko to była taka naprawdę skoncentrowana jazda, żeby dojechać, nieważne, że jak późniak, długo jechać, ale żeby dojechać. I to mi właśnie taką na myśl dało, że właśnie, że takie powinno być nasze chrześcijaństwo, że powinniśmy twardo się trzymać Pana Jezusa, Jego nauk, Jego mądrości i po prostu, bo naprawdę droga przez ten świat, jak wiemy, jest śliska. I bardzo łatwo się poślizgnąć, bardzo łatwo zostać wprowadzony w maliny, w dół, w rów. I to właśnie mi taką, tak mi to utkwiło właśnie ta podróż, że to jest właśnie takie powinno być nasze życie z Chrystusem i droga tu przez świat z Panem Bogiem. Patrzenie tylko przed drogę, nie na boki i trzymanie się Jego. I drugi taką miałem nie tak dawno, parę dni temu, chciałem może najpierw przeczytać parę wersetów. To ostatnio było czytane, nie bardzo wiem kto, chyba Marcin, z 1 Piotra, z drugiego rozdziału. Tutaj właściwie to chodzi o jeden werset, ale przeczytam parę. 1 Piotra, drugi rozdział od 9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królestwem kapłańskim, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, a teraz zmiłowania dostąpiliście. I umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnej pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają, obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Tu też właściwie to tak troszkę powiązane z tym pierwszym, ale miałem takie ostatnio takie zdarzenie w pracy, po nocnej zmianie, ktoś tam zszedł z nocnej zmiany i ja poszedłem się przebierać i patrzę, leży 10 zł pod biurkiem. Wiedziałem, czyje to jest i wziąłem te 10 zł, rzuciłem do siebie do szafki i mówię, zgłosić się, to dostanie. Chociaż wiedziałem, kto to jest, komu to oddać i no i położyłem to jeszcze tam, tak próbowałem go troszkę pod włos, mówię, że 10 zł potrzebuję pożyczyć tego. Oczywiście to był taki człowiek, miał nocną zmianę, który jest niesympatyczny, niemiły, a chyba dla mnie to szczególnie. I tego jeszcze go, oczywiście udawał, że nie ma. I później on powiedział swojemu koledze, żeby ten nie pytał się ludzi, nie pytał się kogoś, tylko przyszedł do mnie i pyta, Tomek znalazł 10 zł? Jakby znalazł 10 zł, to Polska było. Tak powiedział. I on nie poszedł do nikogo. Powiedział, że jak ktoś się nie znajdzie, bo tam u nas w pracy ginie wszystko. To tam nie poszedł do nikogo, tylko przyszedł do mnie. I dla mnie to, ja tam miałem taką radość, że, bo to nie chodzi o to, że człowiek dobrze zrobił, bo takie rzeczy tam, jakieś dobre uczynki robi, powiedzmy na porządku dziennym, jak ma tylko okazję, ale miałem taką radość, że ktoś, kto mnie nie lubi, ktoś, kto chyba też nas nie lubi, tak bym powiedział, to Nie szukał u kolegów, u swoich kolegów, tych cielesnych przyjaciół od piwa, czy no takich, powiedzmy, przyjaciół, tylko przyszedł do tego, kogo w sumie nie lubi, ale jednak musi mieć one zdanie, że no może nas obgadywać, ale zdanie o nas musi mieć dobre. I to mi taką radość przyniosło i radość i jednocześnie taką mobilizację, żeby przypadkiem to nie było coś takie jednostkowe, tylko żeby na co dzień świecić przykładem, nie tylko w takich rzeczach, ale też w takim, powiedzmy, nie w materialnych stosunkach czy rzeczach, tylko takim po prostu zwykłym, codziennym życiu. Amen.
Chwała naszemu Bogu. Tak a propos do Tomka przygody wczoraj sobota, tak, to było wczoraj rano, jechałem po zakupy, była chyba godzina 8 i włączyłem radio i redaktor, który prowadził audycję, mówi, jak co roku, pamięcią, jak co roku powtarzam to sakramentalne, mówi, zdanie. I znowu zima zaskoczyła. Coś w tym jest, prawda? I on tam przeszedł, ale tak pomyślałem sobie, faktycznie co roku zima zaskakuje. Jeżeli byśmy... Zaskakuje kierowców i zaskakuje służby, które nie powinny być zaskoczone. I jest to dziwne, prawda? Czy ta zima przyjdzie w styczniu, czy ta zima przyjdzie w listopadzie, czy w grudniu, czy nawet w lutym? Zaskakuje? No zawsze zaskakuje. To ktoś, Tomku, nie do ciebie, bo to nie jesteś odosobnionym. Właśnie, ktoś nie wymienił opon letnich na zimowe, ktoś nie wymienił płynu w spryskiwaczu. Kiedyś jeszcze w układzie chłodzenia wymieniał, latem się jeździło na wodzie, zimową porą to też się zmieniało. I znowu zaskoczyła. I czy nie jest to dziwne? Przecież wszyscy wiemy, dzieci już wiedzą, w przedszkolu chyba nawet, że są cztery pory roku. I jeżeli przychodzi zima, to nikt nie wychodzi na pole siać, prawda? oczywistą rzeczą jest, że zbliża się zima i dziecko powie, spadnie śnieg i będzie mróz. No, nie sądzę, żeby dziecko powiedziało, kwiatki wyjdą i będą rosły. Małe dziecko. A my dorośli też o tym wiemy, a mimo wszystko ta zima zawsze zaskakuje. Wszyscy wiemy, gdzieś w podświadomości oczekujemy, to jasne, że będzie, ale nic nie robimy. Lub coś tam na przykład robimy. Albo nie robimy aż tyle, żeby nie powiedzieć, że zima nas właśnie zaskoczyła. Ktoś może kurtki nie ma, no to są też inne, mogą wiązać się z tym rzeczy też materialne naszych portfeli. Ale to jest. Mówimy, a jednak zaskakuje. Słowo Boże ostrzega cały świat, że przyjdzie taki dzień, że przyjdzie dzień sądu, że przyjdzie Jezus Chrystus, ponownie przyjdzie. I o tym czytamy, o tym mówimy, o tym słyszymy od dziecka. A czy jesteśmy przygotowani? I co Słowo Boże mówi na ten temat? Że przyjdzie jako złodziej w nocy i to będzie niespodziewanie i czy znajdę wiarę na ziemi, że wielu miłość oziębnie. A więc, drodzy, zupełnie coś przeciwnego, że ta miłość powinna rosnąć, te wszystkie cnoty powinny być, a to odwrotnie się dzieje. I im bliżej, tym jakby większe odstępstwo. I ten dzień też zaskoczy cały świat. Ludzi wierzących zaskoczy. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego człowiek nie przykłada? Dlaczego człowiek jest taki niezdyscyplinowany? Dlaczego człowiek jest nieposłuszny, żeby nie powiedzieć głupi? Bo to jest głupota, prawda? Jeżeli ktoś się nie przygotuje, jeżeli, przepraszam, bo jeżeli spada śnieg, a my świadomie wyjeżdżamy No, tutaj była u Tomka bajna sytuacja, wyjeżdżał było ładnie, ale wracał, już było, była zima. No niestety, takie są koleje rzeczy. Taka jest ta pogoda. Kiedyś było to może bardziej. Chociaż już mówili wcześniej, że przyjdzie śnieg. Ale jeżeli świadomie wyjeżdżam, narażam siebie na niebezpieczeństwo. Narażam siebie na niebezpieczeństwo. Dzisiaj jest ten czas jeszcze taki spokojny. Mówimy, jest to czas spokojny, czas łaski, miłości. Dzisiaj jest czas, kiedy możemy się przygotowywać, a wielu ludzi bierze to zupełnie inaczej. Właśnie, dzisiaj jest ten czas. Dzisiaj jest czas miłości. Pan Jezus wybacza. I tak dalej, i tak dalej. Krew Jezusa Chrystusa obmywa. To jeszcze jest ten czas. I mogę sobie popuszczać, odpuszczać we wszystkim. I mogę nie przestrzegać Bożych przykazań. Jeżeli nie przestrzegam właśnie tych zasadniczych, elementarnych czynności, które powinienem zrobić, to narażam siebie na niebezpieczeństwo. Może na stłuczkę, ale jeżeli w tych rzeczach duchowych, to narażam siebie na wieczną śmierć, na wieczne potępienie. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Do kogo to te słowa są? Bardzo często, kiedy to słowo jest czytane, ja je przyjmuję do siebie i tak sobie myślę, to słowo powinno być o mnie. Do mnie, prawda? No do nas. Jednak i rodzi mi się to pytanie, czy jestem ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty Jego. Czy my rozgłaszamy cnoty Jezusa Chrystusa? Czy my w pracy, w szkole, gdziekolwiek jesteśmy, bronimy i rozgłaszamy cnoty Jezusa Chrystusa? Świat mówi co innego, prawda? A my, co my mówimy? Czy my w ogóle cokolwiek mówimy? Czy my bronimy? Czy my przestrzegamy? Czy my jesteśmy przeciwko tym cnotom? Jeżeli jestem przeciwko Bożym prawom, jeżeli jestem przeciwko, nawet powiem, nie bronię tych cnót, a jestem przeciwko, neguję je, to co? To co? To czy jestem tym rodem wybranym? Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne. Czy prowadzimy wśród pogan życie nienaganne? Czy się utożsamiamy z poganami? A może jest nieraz tak, że to poganie bronią cnót, a my jesteśmy wrogami tych cnót? Biada. Drodzy, biada. Ale tak jest. Tak jest. To jest właśnie ten czas ostateczny. My wiemy, że Jezus przyjdzie. My wiemy. Ale nic z tym nie robimy. Ale to nas zaskoczy. Oby nie było tak, rzeczywiście, że nas zaskoczy. Ja wierzę, że słysząc dzisiaj naprawdę wasze modlitwy, było mi bardzo miło. Miło, to jest może powiedziane. Cieszę się, że na przykład, no nie tylko, ale na przykład za nim modlitwy, że cieszę się, że jest w zborze. To świadczy o tym, że żyje. Że chociaż jest tam gdzieś, wśród właśnie ludzi, którzy może nie przestrzegają, ale żyje. Ale żyje. To jest piękne, że żyje. Że wołam do Boga, dziękuję. Mam za co dziękować Bogu. Mam za co dziękować Bogu. Dzisiaj chciałbym przeczytać słowo, które przeczytał Robert w czwartek. Chciałbym tak do niego wrócić i tak chwilkę się zatrzymać. Dzisiaj jesteśmy wszyscy, myślę, że więcej nas będzie usługiwało. Ewangelia Mateusza, nie wiem, czy Robert czytał z Ewangelii Mateusza, czy z innej Ewangelii, ale Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, od 21 do 23 wersetu. Jest znany bardzo fragment. Wszystkie fragmenty są znane, Nowy Testament. Może w Starym Testamencie jest mniej takich fragmentów, które się często czyta, ale Nowy Testament to praktycznie na pamięć znamy, gdzie co, jakie słowa. Od 16 od 21, te cztery wersety. O tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Znowu Pan Jezus mówi, zapowiada swoją śmierć, zapowiada swoje zmartwychwstanie i mówi to do uczniów. To jest takie, zawsze mi się takie co dziwne wydaje, że właśnie Pan Jezus mówi znowu uczniom, mówi, że musi iść do Jerozolimy, że tam wiele wycierpi, że tam zginie, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Mówi to do uczniów. A co uczniowie? A uczniowie tak jakby tego nie słyszeli. W ogóle by nie rozumieli, nie przyjmują tego do swojej świadomości. Na pewno przyjście Mesjasza im, jakby ciągle byli w tym utwierdzeni, że z przyjściem Mesjasza, że Jezus Chrystus jako Mesjasz utworzy nowe królestwo, że On będzie panował. Oni na głowie Chrystusa widzieli już koronę króla. A nie widzieli, że po drodze jest i krzyż. Tego jakby nie widzieli. Tego może nie chcieli zobaczyć. Widzieli chwałę, ale nie widzieli krzyża. Nie widzieli tego, co Jezus Chrystus musi wycierpieć. Nie widzieli hańby Chrystusowej. Hańby krzyża. Człowiek dzisiaj widzi koronę, widzi wszystko to, widzi miłość, widzi przebaczenie, ale nie widzi krzyża. Nie widzi tego, że musi wziąć swój krzyż i naśladować Jezusa Chrystusa. Nie widzi tego, że musi bronić tych cnót Jezusa Chrystusa. Może nie chce tego bronić. Wie o tym, ale nie chce. Pan Jezus mocno akcentuje tą historię, bo nagle Piotr mówi, nagle słysząc to, mówi, tak myśli, no po prostu myśli: Panie Jezu, o czym ty w ogóle mówisz? Tak nie może być, to musi być inaczej. Dlaczego śmierć, dlaczego cierpienie? Dlaczego cierpienie, dlaczego prześladowanie, dlaczego to? To musi być inaczej. I bierze Jezusa na bok i mówi: Panie Jezu, to nie może na Ciebie przyjść. Nie może na Ciebie to przyjść. I te takie ostre słowa, chyba jedyne ostre słowa, które Pan Jezus wypowiada w stosunku do swoich uczniów, mówi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem. Jesteś mi zgorszeniem. Odciągasz mnie od tego, co jest boskie. Ty patrzysz na to oczami fizycznymi. Tak jest tam napisane. Bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Nie przykładasz do tego wzroku duchowego, ale ten wzrok cielesny. Myślisz jak człowiek właśnie, tymi oczami cielesnymi. I jesteś mi zgorszeniem. To powypowiada Pan Jezus Chrystus do Piotra. Drodzy bracia i siostry, czy dzisiaj Pan Jezus zmienił, czy w ogóle dzisiaj słowo, cośkolwiek się zmieniło? Czy nie jesteśmy czasami zgorszeniem? Czy nieraz właśnie nie odciągamy brata czy siostry, już nie mówiąc o sobie? Bo to często tak się właśnie zdarza, jeżeli ktoś idzie za Bogiem, ktoś jest naprawdę wierny Bogu, ktoś jest pobożny, ktoś jest posłuszny, to widać, to słychać, to czuć, też tak można powiedzieć. I to tych, którzy nie idą tą drogą, to dotyka, to ich kole, to ich razi. to ich przenika. Nie chcą tego, oni nie chcą tego w swoim życiu, dlatego będą odciągali nas. Czy tak rzeczywiście? Musisz aż tak? A to nie tak. Ja uważam, że to inaczej, prawda? Ja uważam. Absolutnie tak, no nie można tak. Tak nie można. Pan Jezus mówi, jesteś mi zgorszeniem. Idź, jeżeli tak myślisz, jeżeli tak mówisz, to mówi, idź precz ode mnie, szatanie, bo to są myśli czysto z piekła, z samego dna piekła. To diabeł w ten sposób kusi. To nie mieszka już wtedy w człowieku. To nie dopuszczasz nawet myśli Bożych. Drodzy, jest to też piękne, że Piotr później zrozumiał, apostołowie zrozumieli. Już ich nikt nie musiał napominać. To oni uczyli i oni mówili. Oni szli w pełni Ducha Świętego i nauczali i mówili i rozgłaszali te cnoty Jezusa Chrystusa, a też i byli obrońcami tych cnót. Ale ten fragment, ta historia obrazuje nam to, że nawet Piotr, nawet można być blisko Jezusa Chrystusa, ale też można odciągać, mówić, to chyba nie aż tak. No to takie doświadczenie, nie. To są te myśli. Można być w zborze, można chodzić do zboru, można słuchać, a można żyć swoim życiem i uważać, że tak, a nie inaczej. Drodzy, biada nam, naprawdę biada, jeżeli tak myślimy, ale chwała Bogu, jeżeli ufamy i wierzymy naszemu Jezusowi Chrystusowi i idziemy tak, jak On mówi, i jesteśmy tymi obrońcami tych cnót. Jesteśmy tym kapłaństwem. I tak już bym chciał zakończyć jeszcze raz. Czy jesteśmy gotowi na przyjście Jezusa Chrystusa? Kiedykolwiek o tym sobie myślę, drodzy, tak sobie myślę, to na pewno, naprawdę, te szare nasze komórki mówią, to jeszcze nie dzisiaj, to jeszcze nie jutro. I najczęściej mówimy za rok, może za dwa, a może za pięć. Prawda? Jest to w naszym jakimś takim często, powiem, częściej niżeli to, że myślimy, że to dzisiaj. Rzadko jest, nie wiem, pomyślcie tak sobie, czy kiedyś doszło do was, że to może być dzisiaj. Czy przejęliście się tym, że to dzisiaj Jezus Chrystus może przyjść? Bo gdybyśmy tak pomyśleli, że to dzisiaj Jezus Chrystus przyjdzie, to byśmy wiele korekt w naszym życiu zrobili. Ale to przyjdzie. I dałby Bóg, abyśmy byli gotowi. Abyśmy byli tymi pannami mądrymi, które miały olej w swoich lampach. A olej to jest właśnie to posłuszeństwo. To jest to życie według, tak jak kapłaństwo. Jestem wierny, bronię tych cnót, jestem przykładem dla innych, nawet w takich właśnie rzeczach. Właśnie w takich rzeczach. Czy jestem? Dałby Bóg, abyśmy byli. Amen.
Chwała Panu Bogu, niech będzie. Bądź gotowy, Pan Twój woła. Czuwaj, bo się chyli dzień. A się Zbawca stąd powoła, w kraj, gdzie zniknął smutku cień. Bądź gotowy, Pan Twój woła. Chwała Panu Bogu, że Bóg woła. Woła, abyśmy byli gotowymi. Abyśmy byli gotowymi aż do końca naszych dni. Nie tylko może być gotowym przez jeden dzień, przygotowywać się, ale tej pieśni mówiliśmy, aście Zbawca stąd powoła. Cały czas my musimy być gotowymi, cały czas. Bo nie znamy przyjść ani godziny na czasu przyjść naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale Słowo Boże nam mówi, bądźcie gotowymi, aby ten dzień właśnie zaskoczył, jak złodziej w nocy. Bądźcie gotowymi. Kiedy ktoś śpiewał tą pieśń, to takie myśli przyszły, czy jestem gotowy, czy się przygotowuję na dzień przyjścia Pańskiego. I muszę być gotowy, muszę się przygotowywać. Czuwaj więc, wybrany ludu Pański. Czytaliśmy, jesteśmy wybranym ludem kapłańskim, królewskim, rodem wybranym jesteśmy, zostaliśmy przez Boga. kiedy dla nas nie było zmiłowania, ale dostąpiliśmy zmiłowania przez miłość Bożą, przez Jezusa Chrystusa. Jesteśmy wybranym ludem pańskim i mamy być gotowymi, mamy się przygotowywać, mamy być czujnymi w naszym życiu codziennym, aby ten dzień nas nie zaskoczył, abyśmy tego nie żałowali. Zostać tu. A brat, siostra, Pan zabrał. Było pochwycenie, a my zostaliśmy. To jakie to będzie, tragedia będzie, powiem. Straszna tragedia będzie. I trzeba teraz się zastanawiać, myśleć nad swoim życiem, aby nie pozostać tu. Aby być zabranym. Niech to nas Pan Bóg wzmacnia, zachęca do tego, abyśmy byli gotowymi. Abyśmy byli tymi pilnymi uczniami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tu się uczą, przychodzą tutaj i się uczą Słowa Bożego. Uczą się tego, co Bóg mówi. Dziękuję Bogu za to, że jest ten dom Boży, dom modlitwy, gdzie tu możemy się zgromadzać, aby się nauczać, aby się wzmacniać i słuchać Słowa Bożego i się przygotowywać do Dnia Przyjścia Pańskiego. I chwała Panu Bogu za to, że mamy taki czas łaski, że mamy cichy, spokojny czas w naszym kraju, że nie mamy przeszkód się tu zgromadzać. I ten czas musimy wykorzystać. Wykorzystać. Z pilnością. Przychodząc tu na to miejsce z radością, z powagą, aby czegoś się nauczyć, coś wziąć, nie coś, Słowo Boże wziąć do swojego życia i wyjść stąd i naśladować naszego Państwa. Chcę tutaj być solą, światłem, przykładem, jak Tomek mówił, nie tylko jednostkowo tylko, ale cały czas, codziennie, gdziekolwiek się znajdujemy, ma być solą, światłem, przykładem. Niech te lampy świecą. Musimy świecić pośród ludu tego złego, jak Słowo Boże mówi, i przewrotnego. Nie widzą nasze życie, że należymy do jedynego, prawdziwego i żywego Boga, który ma moc zmieniać nasze życie. I chwała Panu Bogu za to, że On ma moc zmieniać nasze życie. A musimy być tymi pilnymi uczniami i się uczyć o naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ja bym chciał przeczytać słowo zapisane, znane słowo o proroku, nieposłusznym proroku, ukaranie nieposłusznego proroka. To jest pierwsza księga królewska, znany, już często czytany ten fragment. Pierwsza księga królewska, rozdział 12, od 25 wiersza. Przeczytam to, żeśmy wiedzieli, o co chodzi, po co Bóg posłał tego proroka, tego męża Bożego. Potem Jeroboam rozbudował Sychem na wzgórzu efraimskim i zamieszkał w nim. Odszedłszy zaś stamtąd zbudował Penuel. Wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl: łatwo może teraz wrócić władza królewska do domu Dawidowego. Jeżeli bowiem lud ten będzie chodził składać ofiary do domu pańskiego, do Jeruzalemu, przylgnie z powrotem serce tego ludu do ich pana, Rehabeama, króla judzkiego. I wtedy, zabiwszy mnie, powrócą do Rehabeama, króla judzkiego. Naradziwszy się wtedy, kazał król sporządzić dwa cielce ze złota i ogłosić ludowi: dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu. Oto bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. I kazał jednego ustawić w Betelu, a drugiego ustawił w Dan. Rzecz ta stała się pobudką do grzechu, lud bowiem pielgrzymował albo do Betelu, albo do tego Dan. I właśnie tu Bóg posyła do tego króla izraelskiego, tego męża Bożego, aby go upomnieć, aby mu powiedzieć, co Bóg mówi o tym, o jego zamyśle, o tym, co pobudował, i chce go napomnieć. I tak właśnie myśli tego króla Izraela, takie myśli mu przyszły, bo się bał tego króla judzkiego, że lud z powrotem powróci do niego, że będą dalej składać ofiary w domu pańskim i bał się o swoją przyszłość. Naradziwszy się, wtedy kazał król spożyć 2 cielce ze złota i ogłosić ludowi: dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu. I pobudował 2 te cielce, ustawił jeden w Betelu, drugi w Dan. Dosyć już napielgrzymowaliście się do domu pańskiego, do Jeruzalemu, aby tam składać ofiary. I to było, to się Bogu podobało, kiedy właśnie ten lud chodził tam i składał ofiary do domu pańskiego. Ale ten właśnie król z Izraela mówi, że dosyć już napielgrzymowaliście się tam. I pobudował, kazał spożyć 2 cielce i ustawić jeden Betel, drugi Dan. Jakże właśnie, jak Piotr też wspomniał o tym, że źle jest, jeżeli ktoś, człowiek wierzący, drugiego wierzącego może wprowadza w błąd. Może go inaczej nakierunkowuje. I dosyć się napielgrzymowaliście, bracia, siostry, i szatan może podchodzić nas, że dosyć już pielgrzymujecie do tego domu Bożego, dosyć już może nasłuchaliście się, mówię, może o grzechu, o krzyżu, dosyć już napielgrzymowaliście się. Teraz zobaczcie coś innego. Ale nasze serca, bracia, siostry, niech nie będzie takich myśli, że dosyć może już tego słowa takiego, może twardego, może dosyć tego słowa o grzechu, o napominaniu. Może byśmy chcieli poszukać coś innego, coś lżejszego. I właśnie ten prorok przyszedł po to, aby napomnieć tego króla z Izraela. I przyszedł i napomniał go. Napomniał, mówi to, co miał mu powiedzieć Bóg przez tego proroka, do tego króla. Ale też Bóg dał temu prorokowi taki rozkaz. Kiedy ten król z Izraela, kiedy mu ta ręka z powrotem wróciła do normalności, kiedy została, nie mógł jej wyprostować, nie mógł jej zgiąć, kazał, żeby mąż Boży się modlił do Boga, żeby Bóg z powrotem mu tą rękę, że miał zdrową, tak się stało. I ten właśnie król mówi, żeby ten mąż Boży poszedł do jego domu, to mu tam wynagrodzi. Ale ten prorok mówi: taki bowiem mam rozkaz od Pana, nie spożywać chleba i nie napijesz się wody, ani nie wrócisz tą samą drogą, którym przyszedłeś. Poszedł też inną drogą, a nie wracał tą, którą przyszedł do Betelu. Zobaczmy, drodzy bracia, siostry, jaki wspaniały był początek tego męża Bożego. Że on wziął rozkaz od Pana, żeby tą drogą nie iść z powrotem, tą samą, nie jeść chleba, nie pić u nikogo. I tak czynił, i tak uczynił, i tak poszedł tą inną drogą. Nie poszedł do tego króla, nie jadał, nie pił, nie posilał się, nie wziął takich upominku, ale poszedł tą inną drogą, taką jak Bóg mu powiedział. Jaki, wspomniał, jaki dobry początek. Przyszedł, powiedział to, co Bóg miał powiedzieć, wraca inną drogą, jak mu Bóg pokazał. i szedł. Ale znów był inny prorok, który wyszedł mu naprzeciw i mówi, 18 wiersz 13 rozdziału, a on rzekł do mnie, do niego, także ja jestem prorokiem jak ty. A anioł rzekł do mnie z rozkazu Pana tak, sprowadź go z sobą z powrotem do swojego domu, niech zje chleb i napije się wody. Tak go kłamał. I zawrócił więc z nim i spożył chleb z jego domu i napił się wody. Kiedy to czytałem, to takie myśli przyszły właśnie o tym, jak człowiek wierzący zaczyna dobrze, a kończy inaczej. Kiedy właśnie jeden drugiego może zwieść, człowiek wierzący wierzącego. Jak są poustawiane właśnie te świątynki, postawiane są te bożki, że można sobie tu iść, albo można sobie tam iść, tak sobie można pielgrzymować. I diabło o to chodzi, żeby iść tam, gdzie nie ma tego nauczania prawdziwego, że można sobie pozwolić na coś, co nie można było sobie pozwolić może w innym zborze. Zobaczcie, siostry, jak sobie Boże mówi, nie początek zbawia, a koniec. Jak i musimy być teraz czujnymi, roztropnymi, chodząc za Bogiem. Aby żeby nas nikt nie zwiódł. Może pójdziemy tam. Tam coś jest fajnego. Może pójdziemy tu. To coś jest, cośmy nie słyszeli jeszcze. Tak można sobie iść, sobie wybierać, zmieniać. Iść można sobie gdzieś tam i według też i po cielesnemu też żyć. A końcem tego jest dotyczyć siostry, że ten prorok zginął. Zginął za to, że nie był posłuszny Bogu do końca. Że został oszukany. Diabeł też przychodzi w postaci anioła światłości, aby zwieść, aby nas odwrócić od Boga, aby pokazać coś tam innego. Tam też jest Bóg, a zobacz, tam więcej możesz sobie pozwolić. Tu taki uciśniony może jesteś. Tu mówi ciągle o grzechu, o krzyżu. A tam zobacz, tam te są ludzie wierzący, tam może sobie iść, tam może sobie coś, na coś pozwolić, co tu nie można było, bo to było nazywane grzechem. A tam też są ludzie wierzący, tak żyją i tam o tym się nie mówi. To zobacz, siostry, musimy być naprawdę roztropnymi. Nie spożywać z tego świata, tego chleba. Nie pić z tego źródła wód nieczystych. Ale być zawsze przy tym strumieniu wody żywej, który jest Jezus Chrystus. Niech w tym Pan Bóg nam dopomoże do bracia siostry wytrwać do końca. Naprawdę musimy się modlić o tą czujność, roztropność, abyśmy wytrwali do końca. Abyśmy trwali tej dobrej nauce, nauce apostolskiej, w nauce Jezusa Chrystusa, aby wytrwać do końca. Niech tam tym Pan Bóg nam dopomoże. Amen.
Chwała Panu Bogu za wspaniały czas. Bardzo się cieszę z tego, co przeżywamy dzisiaj na nabożeństwie, za żywe Boże Słowo, za świadectwo Ani, za modlitwy. To jest dobrze, jak żyjemy z Panem Jezusem Chrystusem i jak tak poważnie traktujemy życie z Jezusem Chrystusem. Tak pomyślałem, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Czy sobie wyobrażacie, że lud Boży zgodził się na taką zamianę, jak tutaj Krzysiu czytał? Naradziwszy się, tedy kazał król sporządzić dwa cielce ze złota i ogłosić ludowi. Dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu. Oto bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Jak można przyjąć, jak można się zgodzić na coś takiego? Jak można, jest to niezrozumiałe. A oni się zgodzili. Oto król bezbożny mówi, dość już tego Jeruzalemu i Boga i świątyni, nachodziliście się, to są bogowie twoi, którzy cię wyprowadzili, to są bogowie, takie kłamstwo, nikt mu nie powiedział w twarz. Kochani, wiecie, jeśli człowiek jest zainteresowany żywotnie, tak się, to jest takie słowo, takie określenie, żywotnie zainteresowany, tak głęboko, tak go to, ta nitka ciągnie aż do serca tam, nie tak. On może mówić, że to takie, nie takie ważne, on może z tym zerwać, ale tak jest naprawdę żywotnie zainteresowany światem, grzechem. I jemu można takie coś, taką propozycję dać i on się godzi na to. Oni się zgodzili i przestali chodzić do Jerozolimy. I chodzili do drugiego Boga, który wyprowadził nas z Egiptu. Powiem, oczywiste kłamstwo, oczywiste bluźnierstwo, a oni się godzą. Zobaczcie, jak oszustwo grzechu, takie też określenie biblijne, oszustwo grzechu, jakie jest mocne, jakie jest silne. Co to znaczy oszustwo grzechu? Jeśli człowiek pozwala, żeby ten grzech mieszkał w jego sercu, jeśli za nim tęskni, jeśli za nim wypatruje, jeśli otwiera serce przy każdej okazji na grzech, to dochodzi do zatwardziałości, do oszustwa grzechu. Ten grzech wreszcie zwodzi go na jasne, oczywiste manowce i on tego nie widzi, nie czuje i jest mu w tym, i się ma w tym jakoś, jako chrześcijanin. Tak myślę, kiedy człowiek na przykład ma ciągoty do, no ma, każdy ma, i jeśli go nie zwalczysz, to nie zwyciężysz, to masz i ci to zwycięża. Seksualne pożądliwości. I czyta teraz w programie telewizyjnym, że to jest film, one jakoś się tam nazywają. Sugerują takie sceny, sugerują taką historię, czy taką przygodę. I wie, że to jest złe, na wskroś złe. To jest ohydne. To jest obrzydliwe. To jest, powiem, taka sentencja wyciągnięta jeszcze z grzechu, nie tylko taki zwykły grzech. Ale robisz wszystko, żeby ten film oglądnąć. Robisz wiele zabiegów, żeby ten film od siebie oszukujesz, że to będzie tylko jedna może scena albo coś tam, a może film będzie w ogóle dobry. Kiedy człowiek, wiecie, to jest takie... Taka ta nitka tego grzechu sięga głębiej, ona tam do serca aż wiąże. I kiedy człowiek to, powiem, bierze i korzysta z tego, czy tak postępuje, nie odwraca się od tego, nie odwraca się, nie mówi wprost, nie pluje na to, trzeba splunąć na to, naprawdę. I odwrócić się od tego. To później wpada w oszustwo grzechu, ten grzech staje się jego Bogiem. I jest w jego sercu. Mamy stać w wolności, bracia i siostry. Jezus nas powołał do wolności. Do wolności. Nie takiej wolności, że możesz wydać swoje pieniądze, gdzie chcesz, jak chcesz, tak? Możesz sobie umeblować mieszkanie. Możesz, taka wolność zawsze była. Możesz sobie kupić samochód, jaki chcesz. Nie do takiej wolności powołał nas Pan. Nie o takiej wolności mówi, bowiem. Tu masz wolność. Jak się ubrać, jaki kolor się ubrać, jaki lubisz, jakie buty. Masz wolność. Ale kiedy on mówi, że do wolności, on mówi o do wolności od tego świata, od grzechu, od nieprawości, od tych związków z obcymi bogami. Do takiej wolności nas powołał. Czy jesteś w tej wolności? Nic cię nie wiąże. Nic cię nie wiąże. Czy stoisz? Piotr na koniec swojej usługi zadał takie, powiem, takie niewygodne pytanie i nie wiem, czy ktoś z was sobie odpowiedział na to pytanie tak poważnie. Próbował odpowiedzieć. Czy może pytanie zostawić? Słucham cię dalej. Proszę następny zestaw. Gdybyśmy wiedzieli, że Jezus Chrystus dzisiaj wieczorem przyjdzie, czy byśmy zmienili coś w naszym życiu, czy byśmy dokonali dzisiaj korekty, czy by inaczej wyglądał ten dzień, jak ma wyglądać. Takie dokuczliwe, powiem, pytanie. Gdybyś wiedział, że dzisiaj o godzinie 20 przyjdzie Jezus gdzieś w granicach 20, czy ten dzień, który zaplanowałeś sobie dzisiaj, wyglądałby tak samo, jak go zaplanowałeś? To dlaczego? Wiem, to jest niewygodne, bo prawdopodobnie trzeba powiedzieć, jasne, że inaczej. Ha, całkiem inaczej. A dlaczego nie wyglądać ma dzisiaj on właśnie tak? My wiemy, że żyjemy u schyłku czasu, że Jezus przychodzi, tak? Wszyscy wiemy, tak? Tak jak wszyscy wiedzieliśmy, że zima nadchodzi, tak? I wszyscy to wiemy. I zobaczcie, i Tomek wyjechał, mając tą świadomość, że zima jest blisko. No ale czy tak blisko? Że powrót już będzie taki straszny? I my też wiemy, że Jezus jest blisko. Ale czy nie żyjemy tak, że przecież jeszcze nie pada? Czy nie wychodzimy czasem w stronę świata? Czy nie wychodzimy czasem w stronę swoich wolnych myśli? Czy nie wychodzimy czasem w stronę luzu? Takiego komfortu, powiem, pseudo-komfortu duchowego, takiego, ach, taki daleko. No tak, my żyjemy w tych czasach, ale już będziesz wracał i nie będziesz mógł wrócić. Już będziesz wracał, a już śnieg spadł. Powiem, zanim wejdzie to, że powrót z tego świata, okaże się, że drzwi zamknięte, że Jezusa już nie ma. I Kościoła już nie ma. Kochani, i wielu będzie takich, że dadzą się zaskoczyć. Wielu będzie. Bo Słowo Boże mówi, Słowo Boże o tym mówi, nie to taka nasza, powiem, wyrocznia. Jezus powiedział, dwóch będzie na polu, jeden będzie wzięty, drugi dwóch będzie szło drogą. Dwoje będzie na łożu. Jedno będzie wzięte, drugie zostawione. Kochani, Jezus o tym mówi, że tak właśnie będzie. W jaki sposób, co za sztukę trzeba znać, żeby wejść do Królestwa Bożego, żeby się nie zaskoczyć? Żadnej sztuki, powiem. Nie ma żadnej magicznej sztuki. Nie ma żadnego magicznego zaklęcia, żeby nie dać się, powiem, zaskoczyć. Nie ma. Nie ma żadnego, powiem, innego wyjścia, innej metody na to. Jezus w ogóle nie wskazywał na taką. Wiecie, jaka jest metoda? Być wolnym. Być rozwiązanym z tym światem. Być wolnym od grzechu. Być nastawionym całym sercem na niebo. Całym sercem na niebo być nastawionym. Całym sercem otwartym na Boga zawsze i zawsze. Być nastawionym. W mig korygować swoje plany, w mig, jeśli tylko Duch Święty, powiem, zawoła w naszym sumieniu, da nam znać, korygować swoje plany, wybierać dobre, mieć takie nastawienie, mieć taką wolność, wolność wczoraj osiągniętą, a nie jak Jezus będzie już we drzwiach. Dzisiaj masz w tej wolności stawać, nie jak dopiero będą lecieć gwiazdy na niebo, wtedy na ziemię, wtedy wszyscy będziemy wiedzieli, że to już Pan przechodzi, tak? Jak na przykład byśmy dożyli tego i nagle księżyc stracił swoją blask. Co byśmy powiedzieli? No my byśmy powiedzieli, świat by mówił, co to się stało? Co to astronomowie zaraz będą wyjaśniać, tak? Ale ty byś wiedział, co się stało, tak? Ale nie wtedy w wolność iść. Teraz masz być w wolności. Dzisiaj masz być w wolności. Wczoraj powinieneś być w tej wolności. Dzisiaj układając dzień, miałeś być w tej wolności. A jeśli dojdą korekty, masz być w tej wolności. Dzisiaj będziecie mieli piękną niespodziankę. Będzie dodatkowe nabożeństwo o godzinie 19. Nie żartuję. Będzie. Nie wiem, co zrobisz. Może się skwasisz, bo 19 są wiadomości albo coś. Nie wiem, co myślałeś, coś. A może z rodziną się masz spotkać. Może coś są ważne rzeczy. Jej, kochany, znowu nabożeństwo. Nikt o tym nie mówił. Może to być bardzo kwaśne. No i nie musisz przyjść. W życiu nie musisz przyjść. My mamy być wolni, kochani, bo wychodzimy, wyjeżdżamy z domu, wychodzimy, robimy jakiś zamiar, mamy jakiś, powiem, sposób życia, letni sposób życia. Mówimy, no jest to zima wprawdzie, grozi zimą, ale nie masz przekonania, nie jesteś przekonany. Bo skąd? Skąd mieliśmy wiedzieć, że śnieg spadnie? Wszyscy wiedzieliśmy, że może spaść, ale skąd mieliśmy wiedzieć, że wtedy właśnie teraz zacznie sypać? Nikt. I tak samo jest z przyjściem Pana. Wszyscy wiemy, że przyjdzie. Ale kto wie kiedy? Nikt nie wie kiedy, Jezus powiedział. Nikt nie wie kiedy. Ale wy bądźcie co? Gotowi. Bądźcie gotowi. My mamy dzisiaj stać w wolności i nie być w żadnym związku, wiecie, ze światem, z grzechem, z swoim ciałem. W żadnym. Dzisiaj mamy być w tej wolności. Jeśli jej jeszcze nie ma w naszym życiu, to mamy wołać do Boga, mamy naprawdę dokładać wszelkich starań. Mamy trwać w modlitwie, mamy trwać w czujności. Kochani, tak mamy jechać w naszym życiu duchowym, jak jechał Tomek przez te 5 jezior. Nigdzie indziej, tylko na tą drogę, tak łatwo ją stracić. A myślisz, że możesz się porozglądać. A myślisz, że możesz 2 godziny siedzieć przed telewizorem, przed ohydnymi obrazami i ci to nic, żaden wypadek. Tak sobie myślisz, spróbuj w taką pogodę pojechać i odwracać się. Spróbuj w taką pogodę pojechać i lekceważąco jechać. Spróbuj. Spróbuj, będziesz prostował blachy. Jak nic. Ale tak sobie możesz myśleć, że nie, to mi się uda, to może przejdzie. No jak to nie przejdzie? Kochani, jeśli ktoś tak myśli, że ma czas, że jeszcze ma czas, to jest oszustwo diabelskie, że masz czas. Jezus mówi, wykupujcie czas, bo są dni złe. Diabeł mówi, masz czas. Wprawdzie na nic go nie ma, ale masz jeszcze czas. To jeszcze nie dzisiaj. To diabeł mówi. I wielu wierzy jemu. To tak jest, wiecie, to tak jak Bóg prawdziwy, świątynia i dom Boży i powiem, oni to w krwi mieli, że to jest świątynia Boża i że tam jest obecność Boża i nagle powiem, król im mówi, macie tutaj bałwana ulepił, cielca wylał i to jest Bóg, który was wziął. Aha. I uwierzyli. Powiem, nie umie tego wytłumaczyć. Ale jak wytłumaczyć, jeśli Jezus mówi, wykupuj czas, a diabeł mówi, masz czas. I ty myślisz, ty słuchasz diabła i masz czas. I masz czas. Zamiast wykupować czas, zamiast przygotowywać się, zamiast iść za Jezusem Chrystusem. Tak myślę o tych, którzy się nawrócili ostatnio, których Bóg się dotknął. Myślę o Natalii, myślę o Bartku, myślę o, co tam jeszcze, o Dawidzie. A myślę też o tych, którzy może nie wyszli, ale w sercu myślę, że mają. O Filipie, o Danielu. Co robicie? Przyjdzie wiosna, przyjdzie lato, będziemy chcieli mieć chrzest. Będziemy mówić, jest chrzest. To powinno być. Powinniście być gotowi do tego chrztu. Przygotowujecie się? Czy wy przygotowujecie się do tego? Czy wy sprawdzacie? Czy później jak przyjdzie ten czas, a ja jeszcze nie wiem? A może marnotrawicie ten, a może już gubicie to, a może już zgubiliście to, co żeście otrzymali. Myślicie, że Bóg znowu wam taki prezent zrobi, tak? A możecie nie zdążyć. Myślicie, że znowu przyjdzie coś takiego, że Pan Bóg, ja już nie mam nic, ja nie mam żadnego zainteresowania, ale Pan Bóg może jeszcze raz, a może jeszcze 3 razy? Co robimy z tym? Co robicie z tym? Powinniście dzisiaj żyć z pragnieniem w sercu, z oczekiwaniem na ten dzień, kiedy byście mogli ślubować Bogu. Ale można to zmarnować i świat może znowu huczeć w sercu, może huczeć. Znowu może te diabelskie ognisko huczeć. Może. Może. Trzeba być czujnym. Nie wolno tego zmarnować, a można stracić. A można stracić. Ja mogę stracić zbawienie. Ja mam świadomość, że ja mogę stracić zbawienie. Jak sobie pofolguję. Jak sobie odpuszczę. Jak się zgodzę na to i na to i na tamto. Mogę stracić zbawienie. Ja wiem o tym, że ja mogę stracić. A nie chcę stracić. Nie chcę być głupcem nazwany. Bracia i siostry, świat, szatan walczy o nas. Walczy o nasze dusze. Walczy o wasze dusze. Walczy o wasze życie. Walczy też o wasze zbawienie, żebyście stracili. To jest cel diabła. Pozbawić ludzi zbawienia. Pozbawić ich Bożej łaski. Pozbawić ich tego, co im Bóg dał. Czy jesteś wierny Bogu? Czy jesteś bardziej gorliwy dzisiaj jak wczoraj, czy mniej? A dlaczego, jeśli mniej? Czyja to wina? Masz wytłumaczenie, czyja to wina? Tego, tamtego, tak, okoliczności? Nie, jeśli jest tak, to jest twoja wina. Sprzedajesz Jezusa. Sprzedajesz go za ochłapy tego świata. Sprzedajesz go za obrzydliwości tego świata. On nawet wymiotuje od tego, a ty to jesz. Sprzedajesz wartość Bożą, świętość Bożą, czystość, życie wieczne za przekleństwo. Za takie zgniłe mięso z robalami. To daje świat. Widzieliście kiedyś taki kawał szynki, ale z robalami już w środku? Aż się rusza. To daje świat. Mówi, to jest mięso. A jest dobre. Ale aż się rusza w środku od tych robali. Tak zepsuty jest świat. Mamy to przekonanie. Bracia i siostry, jesteśmy wolni od tego? Stoimy w takim, powiem, odwrocie i szukamy Bożej łaski, szukamy Bożej sprawiedliwości, szukamy Jezusa w swoim życiu. Codziennie pragniemy tego. Chcę przeczytać z Ezechiela. Trzydziesty drugi rozdział. Proroctwo Ezechiela, 32 rozdział, 13 i 14 wiersz. Wytępię wszystkie jego zwierzęta z licznych wód. Już nie będzie ich mąciła noga ludzka i nie zmąci ich kopyto bydła. Potem oczyszczę wody i ich strumienie popłyną jak oliwa, mówi wszechmocny Pan. Może jeszcze 15, o tym jeszcze też myślałem. Gdy obrócę ziemię egipską w pustkowie, a kraj będzie pozbawiony wszystkiego, co go wypełnia, gdy pobiję wszystkich jego mieszkańców, wtedy poznają, że ja jestem Pan. Wszyscy na pewno żeśmy widzieli, jeśli nawet, powiem, nie oglądaliśmy, jeśli tylko oglądaliśmy Mojżesza, film Mojżesz, ale tam wiele, Faraon był i co tam jeszcze. Wszyscy mamy świadomość tego, jaką potęgą był wtedy Egipt i w ogóle jakim był mocarstwem, jakie to było, powiem, państwo świetności, luksusu tego oczywiście w domu, bo biedoty więcej, ale tego luksusu, tej wyniosłości, piramidy, tron, faraon, jako Bóg, Pan życia i śmierci. Wszyscy znamy ten taki blask Egiptu. To było coś, co kusiło, co było przedmiotem, powiem, marzeń. Wiecie, Aleksander Macedoński marzył o tym, on już miał pół Europy i pół Azji, a on marzył, jego większym marzeniem, było dostać się do Egiptu, to wziąć, tam jest bogactwo, tam jest dopiero, to jest potęga. Dobrze jest żyć w takim kraju, a jeszcze być na tym świeczniku, czy nawet nie na świeczniku, ale tym blisko, w tych elitach. To może być jakimś tam, powiem, marzeniem, pragnieniem, snami, takim czymś, żyć. mieć taką władzę, mieć takie wpływy, mieć wszystko, co się zapragnie. Mojżesz miał taką szansę, chciałem wam powiedzieć. Miał taką realną szansę to wszystko mieć. To stało u jego stóp. To nie, on nawet nie musiał nic robić, żeby to mieć. On po prostu mógł tylko brać. Taki miał, powiem, łód szczęścia. Tak się trafiło jednemu wyjątkowemu, że cała chwała Egiptu była do wzięcia. Mógł ją brać, cieszyć się nią, korzystać z niej. Jest napisane, wiecie, to jest różnica między biedakami, wiecie, między martwymi, między cuchnącymi chrześcijanami, a prawdziwym chrześcijaninem, a prawdziwym Bożym dzieckiem. A Mojżesz to wszystko mając, jest napisane, pogardził tym, odwrócił się od Egiptu i wybrał hańbę Chrystusową, chwała je. Jezus Chrystus, wiecie, to jest porównanie. Wiecie, tych, którzy łakną tego świata, którzy zazdroszczą temu światu, którzy jak dorastają, to się chcą zrobić na takie gwiazdy, jak w tym świecie. Och, jej kochane, jakie mają problemy, młode dziewczyny, chrześcijanki, z tym, że nie mają takich nóg, że nie mają takich talii, że nie mają takich ust, że botoksu nie stać, żeby sobie wszczepić, że nie mogą być takimi, jakże wiele problemów mają z tym. Wiecie, takie marzenia o tym. A jeśli mają, to tak wykorzystują, tak świat wykorzystuje, tak wykorzystują. Wiecie, to jest przeciwieństwo tego Mojżesza, który to wszystko miał, mógł to wszystko mieć. A odwrócił się, pogardził tym. Starotestamentowy Mojżesz pogardził tym. Kochani, Kościół Jezusa Chrystusa ma jeszcze lepszą wizję ma Chrystusa. Ma przed sobą Chrystusa. I nie stać go, żeby odwrócić się od świata. I nie stać go, żeby odwrócić i pogardzić światem, pogardzić grzechem, pogardzić tymi brudami, które są w świecie. A ma Jezusa Chrystusa pięknego, wspaniałego, cudownego. Bracia i siostry, my musimy naprawdę dzisiaj jest czas, żeby rozgranić, dzisiaj jest czas, żeby dokonać oceny, dzisiaj jest czas, żeby jeśli potrzeba, upaść przed Panem i pokutować, dzisiaj jest jeszcze czas, żeby pokutować i powiedzieć: Jezus, zmień moje serce, Jezu, uwolnij mnie, Jezu, oczyść mnie, Panie, oczyść mnie, oczyść moje życie, oczyść moje serce, pociągnij mnie ku sobie, ja chcę iść za Tobą, ja chcę należeć tylko do Ciebie. Wszyscy znamy ten blask. A to jest napisane, Pan Bóg mówi, gdy obrócę ziemię egipską w pustkowie, gdy kraj ten będzie pozbawiony wszystkiego, co go wypełnia. Wszystkiego, tej chwały, tego blistru, tego bogactwa, tego majestatu, tej mocy przecież, wojska, rydwany. Wszystkiego. Gdy pobiję wszystkich jego mieszkańców, gdy pobiję wszystkich jego mieszkańców, wtedy poznają, że ja jestem Pan. I tak myślę, jest to takie odniesienie do dzisiejszego świata, do dzisiejszego Egiptu, kochani. Też ten świat, ten współczesny Egipt, to jest świat kusi i wabi swoją, i chce, żeby się szczycić tym. I wielu ludzi, powiem, chlubi się tym, że może mieć udział w Egipcie, że może mieć udział w Egipcie, że może mieć udział w tych zaszczytach tego Egiptu, że może być tam gdzieś choćby na średnim poziomie, nie tym najgorszym, ale jednak w czymś się chlubić. Wiecie, i nie wierzą temu, żeby zawierzyć, nie stać ich na to, za mało im jeszcze, żeby uwierzyć w słowa Jezusa Chrystusa, który mówi: porzuć świat, porzuć grzech, zostaw wszystko i pójdź za mną. Nie chcą. Nie wierzą temu. Jest napisane te wspaniałe słowa o Jezusie Chrystusie, o Jezusie jako baranku Bożym. 53 rozdział Izajasza, pierwszy wiersz zaczyna się tak. Kto uwierzył w wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Kto uwierzył w wieści naszej? A ramię Pana komu się objawiło? Pan Bóg posłał Syna swojego jednorodzonego, w którym była moc, w którym była świętość, w którym była sprawiedliwość, w którym była czystość, w którym było życie. On był światłością, on był drogą i prawdą. Bóg posłał i się pyta, razem z tym posłaniem pyta się, kto uwierzył tej wieści, że to jest najzacniejszy, że to jest najpiękniejszy, że to jest największy skarb, że z nim związać swoje życie, to jest wygrana. Kto uwierzył temu? Wiecie, kto uwierzył? Niewielu.
Bardzo mało. Jednostki uwierzyły, a reszta nie wierzyła. A reszta wolała wierzyć bogactwu, a reszta wolała wierzyć bogom Faraona, egipskim bogom, a reszta wolała wierzyć i brać udział i spełniać się i realizować się, mnożąc bogactwa Egiptu. Być tam. I dzisiaj tak jest. To mówimy o dzisiejszym czasie. Wielu woli swoje życie. Sypie się to życie, kochani. Ono się za 3 lata będzie sypać. Jeśli teraz sobie człowiek wybiera bez Boga małżonka, czy żonę, czy męża, za 3 lata się rozsypie już to. To jest prawie 90% pewne, że się rozsypie, a jeśli się nie rozsypie, to już będą nieszczęśliwi. Wiecie, dlatego, że diabeł zatruł serca ludzi pychą, zatruł serca ludzi z wyniosłością, wiecie, zatruł nieprzejednaniem, zatruł ten grzech, który jest taki powszechny, on zatruwa serce. To jest oszustwo grzechu, kochani. Ludzie są oszukani w tym grzechu i myślą, że im się należy wszystko, a oni nic. Prawie każda żona myśli w tym świecie, że jej się należy wszystko, wszystkie zaszczyty, ona nic. I tak samo myśli jej mąż. I nie może się z tą zrealizować, to się realizuje z drugą, z trzecią, z konkubenem, jednym, drugim, z kochankami po drodze. To jest oszustwo grzechu. Ludzie, powiem, zwyrodnieli od tego. Ale mimo tego wielu ludzi chce dzisiaj z tym budować. Chce tam iść, chce mieć udziały. Nie wierzą temu, że warto oddać życie w ręce Jezusa. Nie wierzą w to, że to jest z korzyścią. Kto uwierzył wieści naszej? To jest napisane, że ten Egipt nie uwierzył i w tym Egipcie nikt nie uwierzył. Ale kiedy mówi Pan Bóg, kiedy ja obrócę w ziemię egipską, w pustynię, kiedy wszystko zniszczę, kiedy wszystkich wybiję, a wtedy ludy uwierzą. Ale to już będzie za późno, żeby być uratowanym z Egiptu. I kiedy ludzie staną przed Bogiem, uwierzą wszyscy, że warto było. Kiedy staną przed sędzią, kiedy zaczną się dziać te straszne rzeczy, kiedy łaska będzie zabrana z ziemi, ludzie uwierzą, że warto było, że dobrze robili ci, których dzisiaj obgadują, tak jak mówił Tomek. Mają może złe zdanie, złą opinię. Uwierzą, że źle zrobili, że warto było iść tak jak, i żyć tak jak oni żyją. Bracia i siostry, czy ty też dopiero wtedy uwierzysz? Młodzież, wtedy dopiero uwierzycie? Jak to wszystko zginie, a zginie, bo tak mówi Słowo Boże, że to wszystko zginie. Ludzkie wzorce zginą, wiecie, ludzkie dążenia, ludzcy bogowie, ludzkie wyniosłości, które dzisiaj są, zginą, wszystko, nic już nie będzie miało sensu, żadnej wartości, będą jak śmiecie. Bogactwo, które dzisiaj ludzie gonią, popularność, uznanie, wywyższenie, co to komu da? Wszyscy się odwrócą, każdy się odwróci, spojrzy w swoje serce, już nie będzie wielbicieli, skończą się czasy wielbicieli, każdy spojrzy w swoje serce i powiem, z rozpaczy nogi mu będą się trząść. I wpadnie w rozpacz, która będzie trwała całe wieki, nikt już go nie pocieszy. Wszystko się skończy. I wszyscy zrozumieją wtedy, że Pan jest Bogiem. I wszyscy pomyślą, szkoda, jaka tragedia, że nie uwierzyłem wieści pańskiej. Że nie uwierzyłem rodzicom. Że nie uwierzyłem temu, co w zborze słyszałem. Że myślałem, że można pogodzić Boga i świat. Że myślałem, że jeszcze mam czas. Że myślałem, że życie bez życia w tym świecie to odarte życie. Wszyscy to zrozumieją, kochani. To już żadna sztuka będzie. Ale kto uwierzył dzisiaj wieści naszej? Komu się objawiło ramię Pana? Poznajesz, doznajesz tej mocy ramienia Bożego? Doznajesz tego? Przeżywasz to, kiedy Pan Bóg cię podnosi, kiedy Pan Bóg cię wzmacnia? Masz takie doświadczenia? Powiesz, no nie mam. A wiesz, dlaczego nie masz? Bo masz doświadczenia w tym świecie. Bo tam nieraz masz rozpalone serce przez grzech. Bóg nie rozpala 2 ognisk. Wiecie, Bóg nie przychodzi i nie będzie ci zgarniał. Ja pozwól, że ja ci rozpalę. Nie. Jeśli pozwalasz, żeby Bóg ci raz zabrał i Bóg ci raz urwał kontakt z tym światem, powiedział, chodź za mną, daję ci życie wieczne, daję ci nowe imię, daję ci nowe serce, daję ci nowego ducha, idź za mną, naśladuj mnie. A jeśli wracasz i rozpalasz ognisko tego świata, Pan Bóg nie będzie przychodził i wygarniał to z tego, bo pfuj. I swoje będzie, nie będzie rozpalał. Mówisz, no nie doznaję takiej mocy, nie doznaję takiej ręki Bożej, nie doznaję takiego błogosławieństwa Bożego. Dlaczego? Bo pali się inne ognisko. Bo pali się ognisko tego świata, bo pali się ognisko twoich pragnień. Może ziemskich namiętności, pali się ono i nie będziesz doświadczał, będziesz doświadczał raka, który daje ten świat. Choroby duszy, straszna choroba, wiecie? Jak rak. Człowiek żyje, jeszcze nic o nim nie wie, czuje się dobrze, jeszcze sobie myśli, pojadę tu, zrobię to, zrobię tamto, a rak już toczy jego ciało. A później, kiedy się dowie, już jest za późno. I szybko się kończy. I tak jest z chorobą duszy. To jest grzech, to jest rak. Rak duszy. Jeszcze myślisz, jeszcze w porządku, jeszcze to, jeszcze mogę, jeszcze tamto i jeszcze to mam w planie. Ale kiedy później przyjdzie moment diagnozy, a przyjdzie taki moment diagnozy, już jest za późno. Teraz zostawić to, teraz to porzucić, teraz uwierzyć, że Jezus Chrystus jest najpiękniejszy, najzacniejszy. Teraz pójdź za Jezusem, teraz Go doświadczać, a jeśli Go nie doświadczasz, wołaj do Boga i Bóg ci się objawi, i Bóg ci da przeżywać. Wiecie, nie trzeba być wielkim, nie trzeba być wielkiego nazwiska, żeby doświadczać Jezusa Chrystusa. Bo gdybyśmy dzisiaj się zapytali, kto doświadcza tej mocy Bożej, tej radości, to może byście się zdziwili, jak kto by tu podniósł ręce. Bo nie trzeba być wielkim. Trzeba miłować Jezusa Chrystusa. Potem oczyszczę wody, ich strumienie popłyną jak oliwa, mówi Wszechmocny Pan. Wyniszczę wszystkie zwierzęta i nogi ludzkie, które depczą tą wodę. Wiecie, kiedy płynie potok w lesie, a szczególnie w tym okresie są przepiękne te potoki, wiecie, piękną wodę mają. Taka czysta, w ogóle ta temperatura niska już sprawia, że tam żadne glony, żadne bakterie się nie rozwijają. Ta woda jest jak kryształ. Ale kiedy ktoś będzie robił coś tam na górze, meliorant na przykład, będzie odmulał, kopał coś, to ta woda zabrudzi się, ona będzie mętna. Jeśli by tam miały cały czas przechodzić, jeśli przechodzą zwierzęta przez taką rzekę, to na dole ta woda jest zmącona. Pan Bóg mówi, że wytępi wszystkich, którzy depczą i mącą wodę i będzie sprawi, że oczyszczę wody i ich strumienie popłyną jak oliwa. Czy pragniesz tej wody czystej? Czy masz pragnienie, czy wołasz do Boga, chcę czystej wody? Bracia i siostry, czy chcecie tej czystej wody, czy pragniecie jej? Ja wierzę, że na nabożeństwie pragniecie, żeby to było dobre słowo, mocne słowo, żeby to dotykało się serc waszych. Może nawet macie zgodę na to w waszym sercu, za to, żeby dotykało i naprawiało, żeby strofowało? Myślę, że tak, gdyż inaczej byście nie przychodzili tutaj. Byście starali się, powiem, unikać. Ale może ktoś jest, to tak jak było dzisiaj mówione, ma dość już tego, że my mówimy ciągle o krzyżu, o tym, żeby uważać, o tym, żeby odrzucić grzech, o tym, żeby dążyć do świętości. Znam wielu takich ludzi wierzących, którzy kiedy słyszą o tym, powiem, piana im wychodzi na usta, nie mogą znieść. Naprawdę. Mają obrzydzenie, żeby słuchać takiego czegoś. Wejdźcie na jakieś forum i przeczytajcie, jak tam pisze, którzy przesadzają w świętości. Jak można przesadzić w świętości? Kochani, ktoś to tam mówi, wiecie, jak on to mówi, jak to czytasz, wydaje się, jej kochany, trzeba się wstydzić, że mówisz o świętości, że dążysz do świętości, bo po drodze zapominają o tym i o tym i o tym i o tym. Bo są tacy obcesowi, tacy bez serca dla innych. No. trzeba się wstydzić. Wiecie, jak kiedy nieraz czytam to i mówię, jakbym po ludzku myślał, to trzeba było się wstydzić. Jak można takie pytanie zadać? Którzy przesadzają w świętości. Kochani, my, wiecie, to są ludzie, którym diabeł odjął rozum. Bóg mówi, świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. A człowiek mówi, przesadzasz w świętości. No ja, kiedy przesadzam? Chcą być świętszymi niż Bóg? O, takie można spotkać zarzuty. Ludzie nie mają, wiecie, ci otworzonego serca, uszu. Wiecie dlaczego? Wiecie, kto zatruł? Wiecie, kto sprawia? Kiedy człowiek jest chory, kiedy ma chory słuch, jego drażni wszystko, tak? Każdy, powiem, dźwięk ostry go drażni i przenika go, jest straszny. Jest nie do wytrzymania. I ci ludzie mają chory słuch. Ich drażni, jest nie do wytrzymania, kiedy mówisz o uświęceniu. Kiedy mówisz o oddzieleniu się, kiedy mówisz zostaw telewizor, jak to zostaw telewizor, skąd on się znalazł? Spadł z kruszki. Jak to możliwe? Kiedy byłem w Trasku Obrzegu, jeden brat na parkingu już mi mówi, o fajnie, że jesteś. Mówi, wiesz, tu niektórzy nawet przestali telewizor oglądać. Ja mówię, chwała Bogu. I powiedziałem to o tym nakazaniu, że nawet niektórzy, ja mówię, może jeszcze wiedzą, co zrobić z tym czasem. Jak wiedzą, to myślę, że wiedzą, co zrobić, dlatego zostawili telewizor. Zamienili to na obecność Bożą, zamienili to na szukanie Boga, zamienili to na myślenie o Bogu, to jest chwała Bogu, wtedy chwała Bogu. A później ten brat przychodzi do mnie i mówi mi, wiesz, kiedy mówiłeś, ja już 2 lata jestem, 2,5 roku, ale kiedy cię pierwszy raz słyszałem, kiedy byliśmy tutaj na albo w Gryficach, nie wiem, kiedy były te braterskie spotkania i on był tam. Ja mówiłem, tak powiedziałem po prostu zdanie przy jakimś czymś, tak? Tak jak teraz to mówię, to nie jest główny temat kazania, nie? I wtedy też nie był główny temat kazania. To on pomyślał, ten człowiek zwariował, on jest głupi. Jak to? Jak to? I mówi, a pierwsze, i powiedział to, podzielił się to ze swoją żoną, że taki wariat. Takie rzeczy gada. A Bóg mu dał mu myśl, kiedy wychodził rano do pracy, to jest jakiś biznesmen, wychodził rano do pracy i zobaczył dziewczynkę, swoją córeczkę małą, nie wiem, jak Esterka może, która wychodziła o godzinie gdzieś koło 9, 10, która siedziała na łóżku i włączony był telewizor i ona, czy tam bajka leciała. I on wraca po całym dniu ciężkiej pracy, godzina 17 i widzi swoje dziecko w tym samym miejscu, z tą samą uwagą, przed tym samym telewizorem. Boże, pomyślał. Co się dzieje? Podszedł do mnie, bo mogę ci powiedzieć, od 2,5 lat ja wiem i coraz więcej widzę korzyści i tak kiedyś myślałem. Ale już 2,5 roku nie oglądam telewizora, nie mamy. I widzę zmianę w moich dzieciach, i widzę zmianę w mojej rodzinie, w naszych relacjach. I moją relację z Bogiem. Kochani, wiecie, tu możemy mieć czystą wodę. I dziękować Bogu mamy czystą wodę. Oto się modlicie i módlcie się i czuwajcie nad tym. My się modlimy o to, żeby w zborze była czysta woda. Jest tragedia, jeśli w zborze już nie ma czystej wody. Ale kiedy wychodzisz do domu, pomyśl, czy tej wody nie zanieczyszczasz. Co zrobić, kiedy płynie ukrop, skórka pod prysznicem? No trzeba domieszać zimnej, prawda? Wystarczy odkręcić drugi zawór z zimną i się wymiesza. Wiecie, możesz się napić tutaj czystej wody, ale kiedy pójdziesz później i włączysz telewizor, to tak jakbyś odkręcił tą zimną wodę. Ona się pomiesza. Naprawdę już nie będzie gorąca. Może dotyka cię tutaj słowo o świętości, słowo, które, powiem, oskarża ciebie, bo masz grzech. Ale kiedy odkręcisz zimną wodę w swoim domu, kiedy będziesz szedł i pójdziesz nie tam, gdzie trzeba, kiedy pójdziesz do koleżanek, do kolegów, tam fajnie, żarty, kpiny, śmiechy, luz. Wiecie, to jest odkręcenie zimnej wody, ostygnie, już nie będzie czysta. Ten świat zadepcze swoimi nogami, on depcze i mąci. Czy pragniesz tego, czy modlisz się do Boga o czystą wodę? Bracia i siostry, wiecie, to jest łaska, kiedy możemy pić czystą wodę. To jest łaska. Ale ty sam wpływasz na to. Ty sam wpływasz na to, jaką wodę pijesz. To nie Boża wina, że świat zanieczyszcza tą wodę, bo ty pozwalasz na to. Bo ty włączasz telewizor, bo ty idziesz w inne myśli, bo ty pozwalasz, aby te myśli złe, bluźniercze, albo grzeszne, albo seksualne, żeby były w twoim, w tej głowie. Ty pozwalasz na to, ty nie walczysz z tym. Wpuszczasz. Diabeł oczywiście tylko chce zamieszać. Diabeł chce zadeptać tą wodę. Chce dodać tego mułu. Bracia i siostry, to do nas należy dbanie o to. Do nas należy dbanie o to. Do rodziców należy dbanie o to, aby w rodzinie płynęło jak najwięcej czystej wody i żeby nie było mącone. Do ojca należy, żeby dbał o takie coś. Do męża należy przede wszystkim. Do mamy i taty należy, żeby troszczyli się o to, żeby nie dodawać mułu do prawdy Bożej, żeby nie dodawać szlamu tego świata, żeby nie mówić, że to jest takie dobre, że warto w to wpuścić tą wodę, że to też jest potrzebne, że to też jest niezbędne do życia, że nie można tylko tak w czystej wodzie trwać, że nie można tylko tak o Jezus i Ewangelia. Pobożność, modlitwa i taka pozycja, że nie wolno też tak, bo to jest za ciężko. Wiecie, my jako rodzice musimy bronić tego, ale ty jako sam masz też odpowiedzialność. Diabeł ciebie chce namówić, że warto domieszać, że to nic nie szkodzi, jak bo jak zakręcisz, znowu będzie płynąć czysta. Jak po 2 godzinach wyłączysz te brzydkie obrazy, znowu będzie, nie będzie już czysta. Serce, wiecie, zamulone, osiądzie ten muł tam. Wiecie, osiądzie ten muł. Ja wiem, że Bóg ma możliwość, ale oczyścić z powrotem, ale wtedy trzeba naprawdę pokuty. Prawdziwej pokuty, która mówi, a pokuta to nie tylko powiedzieć, przepraszam cię, Panie, oczyść. Pokuta, Panie, ja już nigdy więcej tego nie będę robił. Ja już nigdy więcej tak nie będę sobie pozwalał. Panie, nie będę. To jest pokuta, a o nią trudno. Nie ze strony Boga trudno, ze strony twojej trudno taką pokutę. Jak się nauczysz żyć w koalicji z tym światem, to jest dobre życie na tej ziemi. Ale później tragedia. Ale my chcemy iść do Królestwa Bożego, my chcemy iść do nieba. Wiecie, ja mam wielkie pragnienie. Ja dziękuję Bogu za to słowo. Potem oczyszczę wody, ich strumienie popłyną jak oliwa. Wiecie, oliwa to jest symbol czegoś, co koi, co goi, co jest przyjemne, co nic nie zaszkodzi, tylko pomoże. Ja mam takie pragnienie, żeby do mojego serca tylko takie wody płynęły. Żeby w moich uszach tylko takie słowa brzmiały, żeby w moich myślach tylko takie pragnienia były czyste na wskroś. Mam głębokie pragnienie. Ja wiem, że w Jezusie Chrystusie Bóg to uczynił. Jezus stanął tam w ten wielki dzień święta i powiedział, zaczął wołać głośno, kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Ja mam wodę żywota. Ja mam wodę żywota, mam czystą wodę. Chwała Panu Bogu za tą wodę. Że w Jezusie Chrystusie jest otwarty strumień i z nieba, od tronu łaski płynie strumień czystej, świętej wody. Niech Bóg będzie za to uwielbiony. Amen.